Witam Państwa, Anna Rybas. Zapraszam na podróż w czasie, podróż pełną symboliki, nawiązującą do naszej dzisiejszej rzeczywistości. A symbolicznymi reprezentantami rodzaju ludzkiego są dziś postaci trzech króli, przybywających z całego ówczesnego pogańskiego świata. Do nowo narodzonego Chrystusa przychodzą trzej królowie, aby oddać mu pokłon i uznać jego boską naturę. Pochodzili przede wszystkim z ziemi chaldejskiej, czyli z Babilonu, bądź też z Persji, jak kto woli. Mędrców zatem poszukujemy na terenie współczesnego Iraku oraz Iranu. Miejsce pochodzenia mędrców należy bardziej traktować jako sferę domysłów, ponieważ nie można identyfikować ich z jakimkolwiek państwem czy z konkretną kulturą. Samo pojęcie mędrca też jest symboliczne. Również używane było słowo mag. Odnosi się do kapłanów jakiejś religii, ale jakiej, to też trudno określić. Ewangelie nie są podręcznikami historii. To przede wszystkim dokumenty religijne i świadectwa wydarzeń historycznych, pisane nie przez profesjonalistów czy naukowców, tylko przez ludzi, którzy głęboko wierzyli w to, co przeżyli i chcieli to jakoś utrwalić albo przekonać swoimi pismami współczesnych wierzących. Tak w skrócie przedstawia się ta podróż w czasie i ta historia, na której cześć dzisiaj nie idziemy do pracy, odpoczywamy w domowym zaciszu lub w gronie znajomych czy rodziny. Jednak historia tego święta, święta Trzech Króli, jest nieco bardziej skomplikowana. Kościół katolicki świętuje Dzień Objawienia Pańskiego, czyli moment, w którym Bóg objawił się człowiekowi. To objawienie nazywa się Epifanią. Państwa przewodnikami w tym dniu będą dziś młodzi ludzie, młodzież z tego świata. Nie z dawnego, a konkretnie z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. I jeszcze przed tym, zanim wyruszyli w orszaku Trzech Króli, są moimi gośćmi w studio.
Z pewnością to święto objawienia pańskiego. Z punktu widzenia czysto teologicznego jest to objawienie Boga człowiekowi i to powinno być podstawą tego święta dla każdego z nas. Dla mnie jest to podstawą tego święta. To Trzech Króli to jest nazwa zwyczajowa, ale to właśnie święto objawienia pańskiego, ta nazwa podoba mi się o wiele bardziej. Ona oddaje sens tego święta i należy o tym pamiętać przede wszystkim.
Mnie też ta nazwa objawienia pańskiego bardziej przypadła do gustu i zawsze jak myślę o tym dniu, to myślę właśnie w takich kategoriach, że to Bóg objawił się człowiekowi i jakkolwiek wzniośle to brzmi, to tak właśnie było i tak powinniśmy chyba to czytać, a myślę, że postaci Trzech Króli to są postaci symboliczne tak naprawdę i że mogłoby być 13 albo 33 albo 300 króli. No jest trzech. Ktoś się czuje na siłach, żeby troszeczkę wprowadzić w historię tego święta. Dlaczego trzech?
Wydaje mi się, że tutaj bardzo symboliczną sprawą jest to, że Bóg objawia się poganom, czyli Bóg nie objawia się osobom, które są wierzące, natomiast objawia się poganom. I wydaje mi się, że w takim dzisiejszym kontekście jest to bardzo ważne, ponieważ może przez to powinniśmy rozumieć, że Bóg nie jest tylko dla osób wierzących, dla osób, które żyją w Kościele i dla osób, które są osadzone w tej tradycji. Natomiast wydaje mi się, że jest to symbol, który uświadamia nam i przypomina nam, że Bóg kocha nas wszystkich i niezależnie od tego, czy w Niego wierzymy, czy nie, kocha nas i chce z nami być, ale właśnie wydaje mi się, że w takim dzisiejszym kontekście, kiedy bardzo dużo mówi się o tym, czy ktoś żyje konkretnie w Kościele, czy jest wierzący, wydaje mi się, że jest to taki symbol. Wydaje mi się, że jest to symbol, że Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, a nie tylko katolików, chrześcijan, czy kogokolwiek innego. Natomiast, że Bóg zwraca się do wszystkich, a nie tylko do nas, do osób wierzących.
Jest jeszcze inna nazwa tego objawienia, Epifania, tak? Nie wiem, czy się spotkaliście z tą nazwą, no i te, nie wiem, imiona mędrców też są pewnie znane wam. Kacper,
Melchior i Baltazar.
Melchior i Baltazar. Często podczas kolęd, nie wiem, na drzwiach piszemy kredą K plus B plus M. Jest coś takiego? Czy to oznacza właśnie nazwiska i imiona Trzech Króli, czy zupełnie coś innego? Jak wy myślicie?
No, po pierwsze, to takim najpoprawniejszym zapisem powinno być C, krzyż M, krzyż B i obok rok, w którym zostało to napisane. To nie jest plus, to jest krzyż, to nie mamy tam żadnych równań. Często się sam z tym spotykam jako ministrant na kolędach, że na drzwiach mamy
bardzo
ułożone
często
równania do rozwiązania.
Dokładnie, i potem jeszcze jest równa się.
Tak.
Sama mam w klatce taką właśnie sytuację.
I nie tyle odnosi się to do imion tych trzech mędrców, co do do skrótu łacińskiego zwrotu niech Chrystus błogosławi temu domowi.
Chrystus mansionem
Benedicta.
Benedicta.
Tak.
Czyli Chrystus błogosławi temu domowi.
Tak, tak.
Mhm. Ale te litery K plus, celowo mówię to plus, M plus B, to tutaj jest krzyżyk, proszę Państwa, pomiędzy tymi literkami, tak? I często powinno być tak, jak tutaj mówisz, C, a nie K, plus M, krzyżyk B. Być może rozwiązujemy teraz jakieś równanie tutaj w tym studio. Kto wie, w Państwa życiu jest pewnie mnóstwo równań i myślę, że to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe. To jest historia prawdziwa, historia o trzech królach? Właśnie?
Wydaje mi się, że tak jak pani powiedziała, jest to historia przede wszystkim symboliczna i ona też, no tak jak cała Biblia, jest pełna symboli, które mają nam w jakiś sposób przybliżyć to, o czym tak naprawdę ona traktuje, czyli w tym przypadku jest to ponowne przyjście Boga na nasz świat i w pierwszej chwili, gdy próbujemy sobie zdać sprawę pełni tej kwestii, to jest to dość trudne do zrozumienia i możemy sobie z tym nie radzić, dlatego dużo łatwiej jest to przyjąć, zobrazować sobie właśnie w formie tych trzech króli, którzy przychodzą i spróbować to w ten sposób zrozumieć.
Słuchajcie, zawsze mnie zastanawiał fakt, dlaczego oni przyszli ze wschodu i co to tak naprawdę znaczy i dlaczego mędrcy i kim oni tak naprawdę byli. To byli jacyś magowie, królowie?
Wydaje mi się, że tutaj też jest to symboliczne, no bo to nie były głupie osoby, mówiąc kolokwialnie. Byli to mędrcy, tak? Czyli były to osoby wyedukowane. I wydaje mi się, że też możemy to traktować jako pewnego rodzaju symbol, ponieważ Bóg przemawia także do osób, które są wyedukowane i może powinniśmy to rozumieć w taki sposób, że wiara nie jest tylko dla osób ślepo wierzących, niewidzących sensownych rozwiązań w życiu, tylko dla osób także, które są wyedukowane i które mają może niekiedy szersze spojrzenie na wiele spraw. I wydaje mi się, że właśnie ten symbol tego, że mędrcy pokłaniają się Bogowi, jest tutaj bardzo ważne, ponieważ nie są to proste osoby, są to właśnie mędrcy i ja traktowałbym to jako swego rodzaju symbol, właśnie to, że pomimo ich wykształcenia, pomimo ich obeznania, tak szanują Boga.
Wydaje mi się, że to jest też takie poniekąd kluczowe, ponieważ zawsze Bóg był przedstawiany jako ten, który przychodzi do żebraków, który pomaga tym najuboższym, przecież sam się rodził w stajence, a jednak przyszli mu oddać pokłon nawet ci królowie, dlatego to też jest ważne dla zrozumienia dla nas, że On jest dla wszystkich i On tu przyszedł dla wszystkich i każdy z nas może oddać Mu pokłon. Nie jest czymś, jest uniwersalne.
To, że też byli ze wschodu, ma też na celu takie podkreślenie tego, że właśnie byli poganami. A tak jak wielokrotnie w Biblii jest napisane, że Chrystus powołuje grzeszników i że to chorzy potrzebują lekarza, to jest właśnie takie najpiękniejsze w tym święcie, że jest po prostu dla nas wszystkich.
Może nawiązując właśnie do naszej rzeczywistości, no dzisiaj ludzie może wierzący, ale też sama religia kojarzona jest z pewnego rodzaju właśnie szukaniem nadziei pośród jakiegoś dramatu i może być kojarzona z osobami właśnie takimi smutnymi, z osobami, którym życie niestety się nie udało lub napotkały wiele trudności. I wydaje mi się, że właśnie tutaj ci trzej królowie są symbolem tego, że właśnie nie jest to tylko i wyłącznie religia osób poszkodowanych, że jest to także religia osób, które są wykształcone i właśnie w tym kontekście wydaje mi się, że jest to duży symbol.
Znaczy, poszkodowanych to chyba nie jest dobre słowo. Tobie chodziło chyba o to, że nie jest to religia tylko takich, religia ludu, religia osób niewyedukowanych,
tak,
może
tak.
Jakby pozostających blisko religii, blisko Boga na tym poziomie takim podstawowym.
Tak.
I ich prawo do tego pozostawania, ale też prawo innych być w innym miejscu w życiu, prawda? I wiedzieć więcej. Przecież nikt nam nie zabroni wiedzieć więcej i być trochę wyżej w tej hierarchii, prawda? No bo świat nie składa się tylko i wyłącznie z nizin, ale nie w tym złym tego słowa znaczeniu, ale świat składa się też z wyżyn i wszyscy możemy być błogosławieni, wszyscy możemy dostąpić tego, żeby popatrzeć na to dziecko. Też teraz mówię tutaj symbolicznie na to dzieciątko i to też jakby dostąpić tej łaski. Ja to tak czytam. W ikonografii przedstawiano trzech króli jako należących do ras, czarnej, białej i żółtej, tak? To też jest chyba też symboliczne.
Możemy zauważyć, że Bóg każdego szanuje i każdego decyzję tak jakby toleruje i zawsze będzie nas wspierał w każdej chwili i pomimo wyznawanej innej wiary, On zawsze będzie nas kochał.
I także tego, że przecież bardzo często czy to
jest bardzo ważne, co powiedziałeś teraz w tych dzisiejszych czasach, słuchajcie. Ta tolerancja i ta rozmowa o tolerancji. Zobaczcie, rozmawiamy o święcie trzech króli, a wchodzimy w rzeczywistość. Wiedza, którą niosą nam te właśnie przypowieści, te informacje, te historie z Biblii, tak jak powiedzieliście, ona nas ma też przeprowadzać przez te trudne sytuacje, bo takich nie brakuje przecież w naszym, w waszym codziennym świecie. Chociaż nie wiem, czy na co dzień państwo myślicie o tym, co przynieśli trzej królowie, z jaką nowiną przyszli, albo po co przyszli i nie zadajemy sobie na co dzień tego pytania. Dzisiaj sobie zadajemy, bo dziś jest ten dzień właśnie. Ale może warto czasami w maju pomyśleć o święcie trzech króli, albo w lipcu, słuchajcie, no bo to przecież jest przesłanie uniwersalne, tak myślę, ja tak myślę.
Mi się wydaje tak trochę, że o ile rację ma kolega mówiąc, że Pan Bóg objawia się każdemu człowiekowi i chce być z każdym człowiekiem, to też wydaje mi się, że nie powinniśmy zapominać, że jednak to jest święto objawienia Pańskiego, w którym Pan Bóg zaprasza każdego człowieka, także każdego poganina, aby był razem z nim, był bliżej niego, był bliżej też prawdziwej wiary.
A tak mówiąc już religijnie, zaprasza po światło zbawienia, tak? Tak możemy powiedzieć, o to ci chodzi.
O to mi chodzi.
No i w sumie przede wszystkim to święto, moim zdaniem, jest po to, żeby po prostu jednoczyć ludzi, niezależnie po prostu od wyznawanej religii, tylko po prostu ich łączyć.
Daje nam też taką nadzieję, że niezależnie od tego, jak bardzo się w życiu zgubimy, to Bóg zawsze będzie na nas czekał i nie zamknie się przed nami.
I niezależnie skąd przyjdziemy, czy ze wschodu, czy będziemy biali, czy będziemy żółci, czy będziemy czarni, to właśnie Bóg jest Bogiem każdego z nas. I wydaje mi się, że to jest często jakaś taka pułapka, w którą możemy wpadać, że kojarzy nam się, że Matka Boska była Polką, a Józef był z Warszawy.
Ale właśnie przemawiał z Łodzi.
Tak, a wydaje mi się, że właśnie może tarasy są też pewnego rodzaju symbolem, że właśnie Bóg ma swoich ludzi na całym świecie, a nie tylko tutaj, czy gdzieś nieopodal.
Słuchajcie, my rozmawiamy teraz o święcie trzech króli, o tym, że tak naprawdę wszystko to, cała ta wiedza znajduje się w Biblii. A czy już tak kończąc naszą rozmowę, młodzież sięga do Ewangelii, sięga do Biblii? Interesuje was to, co tam zapisane i po co to robicie? Czy znacie w ogóle Biblię? Czy jesteście w niej zaczytani, rozczytani, albo czy przynajmniej raz na jakiś czas to robicie? Bardzo mnie interesuje ta odpowiedź wasza, ludzi młodych właśnie.
Dla mnie jest to bardzo ważny taki drogowskaz, jak żyć. Często stawiam sobie różne pytania, wtedy otwieram Pismo Święte, po prostu czytam i bardzo i zdarza się tak bardzo często, że znajduję tam odpowiedzi na pytania, nawet jeśli nie od razu je rozumiem, to z czasem okazuje się, że to wszystko miało sens.
Tak i bardzo często, ja mam na przykład tak, że czasami, gdy pewnego dnia zastanawiam się nad czymś, czy mam jakiś problem i trudno mi jest znaleźć rozwiązanie na niego, to po prostu zawsze odpalam, znaczy staram się od jakiegoś czasu włączać i czytać Pismo Święte codziennie i akurat tego dnia dziwnym trafem znajduję jakąś tam odpowiedź, czy bardziej dostępną i bezpośrednią, czy bardziej taką, której muszę poszukać. Natomiast wydaje mi się, że akurat z mojej strony Ewangelia jest taką podstawową, w zasadzie podstawowym narzędziem do zgłębiania tej wiary, bo wydaje mi się, że jeżeli wierzymy tak pobieżnie, tak pusto, tak z tradycji rozumianej w sensie narzuconej, a nie tylko takiej, którą sami chcemy odkrywać, zgłębiać i poznawać, to wydaje mi się, że rzeczywiście Ewangelia jest świetną drogą, żeby poznawać tego Boga, żeby starać się Go rozumieć i usłyszeć to, co chce nam przekazać, bo jest to dostępne codziennie, bo codziennie ma nam coś do powiedzenia właśnie przez Ewangelię.
Też ta cała nasza grupa, my wszyscy codziennie spotykamy się w szkole na długiej przerwie i odmawiamy pacierz. I czytamy do tego Ewangelię codziennie. I mi się wydaje, że to jest piękne. Nie wiem, jak w innych szkołach to wygląda. To, że czytam codziennie Ewangelię, jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ w każdym z tych fragmentów, które Kościół nam daje na dany dzień, jest jakaś mała cegiełka, którą mogę dodawać do mojej wiary.
Tak, ja też osobiście często sięgam po Pismo Święte, również w kontekście rozwiązania różnych spraw i też, żeby zgłębiać swoją wiarę. I to też mi bardzo pomaga, ponieważ obecnie zauważyłam, że sporo osób odrzuca jakąkolwiek wiarę, a nawet wcześniej jakby nie wiedząc, z czego rezygnują. Nawet nie zgłębiać tego, w co wierzą, czy co odrzucają, po prostu uznają, że dobrze, od dzisiaj, czy po prostu nie wierzę, ale nawet nie wiedzą, w co na przykład nie wierzą, albo wierzą, ale nie wiedzą też, w co.
Zahaczamy o kolejny temat, czyli to postrzeganie Kościoła, postrzeganie religii, postrzeganie religijności ludzi młodych. To też jest jakby, wyszliśmy od Święta Trzech Króli, ale kończymy na tym, że wam te sprawy nie są obojętne. Ludziom młodym nie są obojętne sprawy wiary, Kościoła, religii. Jesteście w tym całkowicie zanurzeni, tak mogę powiedzieć, słuchając was tutaj. Oczywiście nie tylko w tym, bo przecież świat składa się nie tylko z ducha i z religii, ale słyszę, i temu ta audycja jest poświęcona, że was to bardzo, bardzo dotyczy i bardzo się interesujecie tym. To nie chodzi już mi tylko o to, że czytacie tą Ewangelię i wsłuchujecie się i w szkole, ale ja myślę, że i poza szkołą jesteście blisko tego tematu. Cieszy mnie to, że tak jest, że ten Kościół jest wam bliski i że bierzecie udział w tej dyskusji na temat Kościoła, do której prosił was chyba też i nas wszystkich Franciszek, Ojciec Święty, rozpoczynając rozmowy o synodalności Kościoła. Czy was to też interesuje? Jaki to jest Kościół, w którym wy jesteście? Albo w jakim to będzie kierunku szkoły? Jaki to będzie Kościół, w którym wy jesteście? Jaki byście chcieli, żeby był?
Tak, to jest bardzo istotne, zwłaszcza dla nas, ludzi młodych, ponieważ to my w przyszłości będziemy w tym Kościele główną siłą, więc moim zdaniem powinno nas bardzo interesować, jak ten synod będzie przebiegał, jaka będzie przyszłość tego Kościoła, zwłaszcza jeżeli to zależy od nas, ponieważ to nie jest synod tylko biskupów, to nie jest synod tylko na poziomie jakimś diecezjalnym, ale to jest synod na poziomie parafialnym.
No to jest właśnie wezwanie parafian, tak. Nas, wiernych, do tego, żebyśmy my się w końcu wypowiedzieli na ten temat.
Dokładnie. I najlepsze jest to, że każdy może przyjść i dołożyć swoją cegiełkę do tego wielkiego dzieła, jakim jest ten synod zwołany przez papieża Franciszka. Na przykład u mnie w parafii to były spotkania raz w tygodniu dla parafian. Można było przyjść, porozmawiać. Wnioski były wyciągane z tych rozmów.
Tam były podane też tematy, prawda?
Tak, tak, tak.
Można było odpowiadać na te tematy i odnosić się do nich bezpośrednio.
Tak, i to moim zdaniem był niemal wzorowe przeprowadzenie tego synodu w parafii.
Zresztą te pytania można było znaleźć w sieci, w internecie, tak, na stronie archidiecezji na przykład, ale, jeśli ktoś chciał.
Ale to, że właśnie ci parafianie, ci ludzie, którzy nie należą, nie muszą należeć do żadnych wspólnot, oni mogą przyjść i po prostu powiedzieć, jak oni uważają, znaczy jak uważają, że ten Kościół powinien wyglądać w przyszłości. I to jest moim zdaniem piękne, że każdy tutaj tworzy ten Kościół, każdy z nas.
Każdy z nas i jest nas tutaj ile? 10 osób w studio? Wy też tworzycie ten Kościół, macie tego świadomość właśnie i te pytania, o których my tutaj rozmawiamy i te symbole dotyczących od choćby Święta Trzech Króli, czyli chociażby te dary, które oni przynieśli, złoto, mirra i kadzidło, to też jest na poziomie przecież symbolu. Nie będziemy teraz już, bo nie ma czasu na to, co tak naprawdę kryje się pod każdym z nich, albo co dla was jest najistotniejsze z tych darów i co one oznaczają, ale myślę, że jeszcze nie jedna rozmowa przed nami, a dzisiaj to już pewnie niestety, no czas. Czas nas goni. Idziecie na te orszaki, będziecie uczestniczyć w tych orszakach Trzech Króli. Daje wam to uczestnictwo coś i co? Jeszcze tak po jednym zdaniu?
Myślę, że jest to bardzo ciekawy sposób, znaczy ciekawy, to jest forma celebracji tego święta i i też to, co jest dla mnie osobiście ważne i dla mnie jako mojej rodziny również, części mojej rodziny. Te orszaki pozwalają również mojemu młodszemu rodzeństwu się zaangażować w to święto, trochę bliżej je poznać i w ten najprostszy sposób, najbardziej przemawiający dla dzieci, zainteresować się tym tematem, co jest moim zdaniem kluczowe, ponieważ tym się będą również, jeżeli wytworzą z tym pozytywne wspomnienia, to będą również skłonne zgłębiać swoją wiedzę w danym temacie, kiedy będą już starsze.
Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studio. Młodzieży z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdyni, osoby, które mówiły, to...
Antek, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Paweł.
Wiktor.
Karolina.
Asia.
Marysia.
I w studio są jeszcze, tu pan mówił pięknie.
Pan Hubert.
Pan Hubert i...
I Kuba.
I...
Pan Stasiu.
I pan Stasiu. A na koniec jeszcze taka moja mała dygresja, bo najnowszym zwyczajem związanym ze świętem Trzech Króli są orszaki, organizowane w wielu miastach Polski i świata. Orszak, na którego czele idą postaci związane z narodzeniem Pana Jezusa, ma charakter najczęściej takiego ulicznego przemarszu, ulicznych jasełek. Najdłuższe tradycje mają oczywiście orszaki w Hiszpanii. W Polsce zaczęto organizować je dopiero kilkanaście lat temu, a w okresie po Bożym Narodzeniu w wielu regionach Polski piekło się tak zwane szczodroki, czyli specjalne bułki czy placki, które umilały jeszcze świąteczne wieczory i były podarunkiem dla odwiedzających domy kolędników. Tak więc nie zdziwcie się Państwo, że w pierwszych dniach nowego roku, czyli właśnie w tym tygodniu, do Waszych drzwi mogą zapukać jeszcze szczodroki, kolędnicy, najczęściej ubrani w słomiane stroje, niosący dobre życzenia dla całego domostwa. 6 stycznia zamyka jedno święto, a otwiera kolejny wyjątkowy okres, okres karnawału. Przed nami więc czas radości, zabawy, muzyki i tańca. A w ten nastrój wprowadzała Państwa Anna Rębas, audycję zrealizował Jacek Puchalski.